A w naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy Grażyna Bagińska
i Patryk Galarski. Prezydent Andrzej Duda odwiedził zakłady PESA w Bydgoszczy. To największy polski producent pojazdów szynowych.
Prezydent powiedział, że produkty z tej fabryki są doskonale znane w naszej części Europy. Jak mówił, są sprzedawane między innymi w rejonie Trójmorza.
Ci, którzy z nami na co dzień współpracują politycznie, ci, z którymi od 8 lat realizujemy właśnie rozwój komunikacji, infrastruktury komunikacyjnej w naszej części Europy, także są zainteresowani naszym taborem kolejowym jako tym, który będzie przewoził pasażerów i towary po tych drogach, które właśnie w ramach współpracy infrastrukturalnej budujemy, więc ogromnie się z tego cieszę.
Andrzej Duda powiedział, że PESA wyprodukowała ponad 1600 pociągów, z czego 600 jeździ po szynach Europy. Zaznaczył, że w ofercie firmy są też tramwaje.
Prezydent podkreślił, że jest to przedsiębiorstwo, które się dynamicznie rozwija, produkując pojazdy szynowe na światowym poziomie.
W Nowej Dębie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy zbrojeniowe na nowy sprzęt dla Wojska Polskiego.
Dotyczą one m.in. wozów dowodzenia Zawilec i samochodów dla morskich jednostek rakietowych. Zatwierdzony został też aneks na dostawy amunicji do moździerzy RAK.
Minister Mariusz Błaszczak podsumował również proces modernizacyjny Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Mówił m.in. o zakupach samolotów F-A50 i F-35, wyrzutniach HIMARS, czołgach K-9 czy Abramsach. Ocenił, że sytuacja w Wojsku Polskim jest bardzo dobra.
Szef MON podkreślał, że Armia Polska rozwija się zarówno pod względem liczby jednostek, liczebności żołnierzy, jak i wyposażenia w nowy sprzęt.
Z trudem byśmy znaleźli w historii taki czas, gdzie tak dynamicznie rozwijało się Wojsko Polskie, a więc nowe jednostki wojskowe, nowi żołnierze. Szczególnie właśnie na wschodzie naszego kraju. Dlaczego? Dlatego, że zagrożenie jest ze wschodu. Skoro słyszę takie opinie, że dokumenty świadczą inaczej, że to nieprawda, że wschód naszego kraju miał być broniony. Nie, dokumenty świadczą o tym, że na linii Wisły miała być linia obrony. No ale jeżeli nawet podważyć tą teorię, to kto miał bronić na wschodzie, skoro jednostki polikwidowano? Kto miał bronić? Skąd by się tam pojawili żołnierze, którzy mieli bronić Polski na wschodzie, skoro tam nie było jednostek?
Podczas wizyty na poligonie w Nowej Dębie minister obrony wręczył certyfikaty dowódcom 18 Pułku Przeciwlotniczego oraz 18 Pułku Artylerii.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek ogłosił dziś rozpoczęcie budowy pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku oraz pierwszego portu instalacyjnego w Świnoujściu.
O szczegółach inwestycji Anna Włusek.
To ważny krok w kierunku transformacji energetycznej w Polsce oraz ważny dzień dla całego Pomorza, ocenił prezes Daniel Obajtek. W Świnoujściu ogłosił, że Orlen uzyskał już wszystkie pozwolenia, ma decyzję inwestycyjną i rozpoczyna budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy 1200 MW. Produkcja energii rozpocznie się w 2026 roku. Wartość przedsięwzięcia to 20 miliardów złotych.
Zabezpieczenie tej kwoty nie są aktywa Orlenu. Zabezpieczeniem tej kwoty jest inwestycja. To największy finansowalny projekt w Polsce. Projekt, który zapewni miejsca pracy, projekt, który zapewni wielki rozwój. Morska farma będzie produkować energii dla około 1,5 miliona mieszkańców. Mamy podpisane umowy z firmami, które będą tą inwestycję wykonywać. Mamy zapięty cały łańcuch dostaw.
Prezes Orlenu poinformował, że w Szczecinie będą produkowane gondole do Turbin Vestas. Z kolei w Świnoujściu dzięki inwestycji koncernu powstanie terminal, który pozwoli na stawianie morskich turbin wiatrowych.
Dziś zaczynamy budować pierwszy port instalacyjny w Świnoujściu. Jeden z najnowocześniejszych portów instalacyjnych w Europie. Te wszystkie inwestycje to ponad 1000 miejsc pracy w tym terenie.
Terminal ma zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 roku. Docelowo umożliwi on instalację ponad 80 morskich turbin wiatrowych rocznie i będzie w stanie obsłużyć projekt Baltic Power oraz inne planowane inwestycje wiatrowe.
Resort zdrowia przeznaczy blisko 72,5 miliona złotych z Funduszu Medycznego na zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego. Środki trafią do 121 podmiotów, poinformował dziś wiceminister Marcin Martyniak.
Polityk mówił o tym podczas briefingu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w tej sprawie. Jak podał, zgłosiło się do niego 128 podmiotów, z czego 121 podlegało kryterium oceny formalnej i merytorycznej i te podmioty będą beneficjentami konkursu. Łączna kwota, jaką otrzymają, to 72 miliony 400 tysięcy złotych.
Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak przekazał, że jest to kolejny konkurs z Funduszu Medycznego, który dotyczy ratownictwa medycznego.
Przypomnę, że w ostatnich tygodniach ogłosiliśmy listę rankingową beneficjentów na wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, na modernizację, przebudowę i doposażenie także pracowni diagnostycznych na kwotę niebagatelną, szanowni państwo, 1,5 miliarda złotych. Ten kolejny krok, ten konkurs jest dodatkowym uzupełnieniem, dopełnieniem tego konkursu na szpitalne oddziały ratunkowe, ale jednocześnie nie ostatnim konkursem z Funduszu Medycznego, który będzie wspierał ratownictwo medyczne, gdyż w najbliższych miesiącach planujemy jako Ministerstwo Zdrowia rozpoczęcie naboru na budowę nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, które z naszych analiz są niezbędne do utworzenia na terenie Polski, a także na modernizację lądowisk.
Na dofinansowanie zakupu ambulansów w ramach rozstrzygniętego konkursu resort planował przeznaczyć 75 milionów złotych, co oznacza, że nie wyczerpano alokacji.
Łącznie w tym roku na państwowe ratownictwo medyczne rząd przeznaczył 3 miliardy 779 milionów złotych.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że przebaczenie niczego nie odbiera, ale przydaje osobie godności i jest źródłem gorliwości, która staje się miłosierdziem.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież wskazał dziś na świadectwo Sudanki, świętej Józefiny Bakity, która w wieku 8 lat została porwana, stała się niewolnicą i doznała przemocy.
Ojciec Święty Franciszek zauważył, że została ona przemieniona przez słowa Chrystusa i przebaczyła tym, którzy traktowali ją jak zwierzę. Jej przykład wskazuje nam drogę do wyzwolenia z niewoli i lęków. Pomaga nam przezwyciężyć urazy i konflikty oraz zachęca do pojednania, podkreślił papież.
W słowach pozdrowień biskup Rzymu zachęcił Polaków do modlitwy w intencji naszej ojczyzny i trwającego synodu.
Saluto cordialmente i Polaki.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tym miesiącu wielu z Was modli się na różańcu, prosząc o pomoc Matkę Bożą. Niech jej wstawiennictwo wyprosi Boże miłosierdzie dla Waszej Ojczyzny. W swoich modlitwach pamiętajcie także o wszystkich uczestnikach trwającego synodu biskupów, by umieli usłyszeć to, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi. Z serca Wam błogosławię.
Na zakończenie spotkania z wiernymi papież zaapelował o uwolnienie zakładników porwanych w Izraelu. Wyraził też zaniepokojenie całkowitym oblężeniem Strefy Gazy.
Terroryzm i ekstremizm nie pomagają osiągnąć rozwiązania konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami, ale podsycają nienawiść, przemoc, chęć zemsty i wywołują cierpienie, ostrzegł Ojciec Święty.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja, a przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 14 stopni nad morzem i po morzu około 17 stopni w centrum do 23 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem silny od 30 km na godzinę do 50 km na godzinę. W całym kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Na wybrzeżu do 80 km na godzinę i w Sudetach do 100 km na godzinę. Na barometrach jutro 1005 hektopaskali.